Kto z Was słyszał, że wiele zbrodni popełnianych jest przez gry komputerowe albo przez te wszystkie brutalne filmy? Myślicie, że to domena dzisiejszych czasów? No, w pewnym sensie macie rację, ponieważ gier komputerowych 100 lat temu nie było. Natomiast była literatura kryminalna, która przez wielu uważana była za zło całego świata, które sprowadza młodych i empatycznych ludzi na złą drogę. Dziś opowiem Wam o przypadku, którym właśnie taka literatura miała zachęcić kilku młodych gimnazjalistów do zbrodni. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Sierpnia 1930 roku Józef Falta jadł właśnie kolację. Była godzina 22 i mężczyzna niedawno wrócił z pracy. Falta był Czechem, ale mieszkał w Polsce, ponieważ pracował jako brakarz w pobliskich zakładach drzewnych. Mężczyzna chwilę wcześniej zaparzył sobie herbatę, którą postawił obok siebie na stole. Usiadł i powietrze przeszył huk. Głowa Józefa opadła na blat stołu, a obok niego stała gorąca, jeszcze nie wypita herbata. Falta został postrzelony przez nieznanego sprawcę lub sprawców. Ktoś strzelił do niego przez otwarte okno, w momencie, kiedy mężczyzna siedział spokojnie przy stole i spożywał posiłek. Kula trafiła w lewą kość skroniową. Przebiła obie półkule mózgowe. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Przybyła na miejsce policja, była w kropce. Sprawa była na tyle skomplikowana, że strzelec nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Przeprowadzone na szybko dochodzenie nie wykazało, aby Józef Falta posiadał wrogów, którzy czyhaliby na jego życie. Początkowo sądzono, że policja może mieć tutaj do czynienia z organizacją sabotażową, ale śledczy nie byli w stanie nikogo powiązać z popełnionym morderstwem. Kilkumiesięczne śledztwo nie dało żadnych rezultatów. Ostatecznie sprawa została umorzona. I pewnie pozostałaby taka do dzisiaj, a wy nie poznalibyście nazwiska biednego Czecha, gdyby nie pewien przypadek. A raczej nie przypadek, a wyrzut sumienia pewnego młodego człowieka. Pół roku po zabójstwie Józefa Falty na komisariat policji zgłosił się niejaki Michał Sofuł. Był to bardzo zagubiony młody chłopak, który nie do końca odnajdywał się na posterunku policji. Był spieszony, nie do końca wiedział, co ma powiedzieć, ale zeznał, że wraz z kolegami należy do tajnej organizacji. A w zasadzie nie tylko należy. On oraz piątka chłopców w przybliżonym do niego wieku złożyli szajkę, która miała na celu zabijać wysoko postawione osoby. Cel nie był do końca znany. Niektóre źródła mówiły, że chłopcy chcieli wywołać jakąś rewolucję w państwie. Inne z kolei pisały o chęci wzbogacenia się, a jeszcze inne twierdziły, że młodzi chłopcy znaleźli sobie rozrywkę i postanowili strzelać do niewinnych osób tak dla zabawy. Mówię tutaj chłopców, ponieważ jak się okazało, policja miała do czynienia z nastolatkami. W momencie składania zeznań przez Sofuła cała szóstka miała od 17 do 19 lat. Sofuł twierdził, że Józef Falta został zastrzelony przez jego kolegę, Stanisława Mierzwińskiego. Stanisław uczynił to na zlecenie ich wodza, 18-letniego Mieczysława Targońskiego, ucznia 8 klasy gimnazjum lubelskiego. Jaki był cel? No, celu za bardzo nie było, a przynajmniej tak twierdził Sofuł. Organizacja miała nosić nazwę Klub Tajnej Ręki. Początkowo policja dość lekceważąco potraktowała to zeznanie. Chłopak wyglądał na zagubionego, nieśmiałego. Myślano, że być może stroi sobie mało śmieszne żarty. Z dość dużą rezerwą podchodzono do tak nietypowych rewelacji. Postanowiono jednak przyjrzeć się sprawie i dokonano rewizji w domu rzekomego wodza Mieczysława Zargońskiego. Tam dokonano odkrycia, które jasno pokazało, że Michał Sofuł nie kłamał. W mieszkaniu nastolatka odnaleziono zbiór książek kryminalnych, odnaleziono też wycinki z prasy, które dotyczyły popełnianych zbrodni. Targoński posiadał też ćwiczenia detektywistyczne, a nawet szyfry, które próbował sam tworzyć. Okazało się, że chłopak wysłał też swoje zgłoszenie do jednej agencji detektywistycznej. Niestety, oczywiście niestety dla Targońskiego, biuro detektywistyczne nie było chętne do nawiązania współpracy z 17-letnim uczniem 8 klasy gimnazjum. Na pierwszy rzut oka widać było, że policja miała tutaj do czynienia z osobą, która była dość mocno zaangażowana we wszelakiej maści tematykę kryminalną. Dziś pewnie patrząc na popularność podcastów kryminalnych, nikogo to nie dziwi, aczkolwiek w dwudziestoleciu międzywojennym takie zainteresowania, zwłaszcza wśród młodzieży, były czymś wysoko niepokojącym. A już całkowicie pogrążył Targońskiego fakt, iż ten był zapalonym czytelnikiem znienawidzonego przez wszystkich tajnego detektywa. Wśród rzeczy gimnazjalisty odnaleziono bowiem kilka egzemplarzy pisma, ale pozwólcie, że do tego jeszcze wrócimy. Potwierdzono również istnienie klubu tajnej ręki, ponieważ odnaleziono treść przysięgi, jaką członkowie klubu mieli składać wodzowi, czyli oczywiście Targońskiemu, bo klub tajnej ręki nie był jakimś tam sobie zwykłym klubem. Posiadał sztywne zasady, posiadał hierarchię członkostwa, no i oczywiście przysięgę, którą każdy musiał składać, a oto treść tej przysięgi. Ja, niżej podpisany, przysięgam Panu Bogu, że po pierwsze, pozostanę członkiem organizacji Klubu Tajnej Ręki aż do śmierci. Po drugie, rozkazy przełożonych będę spełniał. Po trzecie, nie zdradzę tajemnic niniejszej organizacji. Jak na klub, który nie do końca wiedział, co ma robić i po co, to chłopcy dość mocno wczuli się w tworzenie klimatu. Odnaleziono również list, który zabójca Józefa Falty, Stanisław Mierzwiński, napisał do Targońskiego. Jestem Ci wdzięczny i posłuszny na każde Twe żądanie i nie mogę o Tobie zapomnieć, gdyż jesteś mym bratem. Te dowody wystarczyły policji, aby dokonać aresztowań. Zatrzymany został 17-letni Mieczysław Targoński, 18-letni Stanisław Mierzwiński, jego rówieśnik Michał Sofuł, bracia Miłkowscy, 20-letni Jan Stanisław i 18-letni Piotr oraz Kazimierz Lis, którego wiek nie został podany w prasie. Targoński wybierał się całkowicie udziału w zbrodni oraz organizacji, chociaż miał być założycielem tej organizacji. Pomimo tych wszystkich dowodów, które śledczy odnaleźli w jego domu, chłopak szedł w zaparte. Postanowiono skupić się więc na Stanisławie Mierzwińskim, który był zabójcą Józefa Falty. Chłopak na początku zupełnie tak samo jak jego wódz wszystkiego się wypierał. Wkrótce jednak, nie do końca wiadomo dlaczego, złamał się i przyznał, że to on pół roku wcześniej oddał śmiertelny strzał w kierunku Czecha. Nie miał swojej broni, więc nie z niej strzelał. Według jego zeznań to Targoński załatwił mu rewolwer i wysłał mu pocztą, co tak na marginesie mówiąc jest nieco dziwne, ponieważ przecież chłopcy się dość często widywali. Targoński mógł po prostu osobiście przekazać rewolwer Mierzwińskiemu. Józefa załatwił tak po prostu, dla sportu. Szedł nieopodal i zauważył uchylone okno. Przy stole siedział Józef Falta i spożywał posiłek. Stanisław postanowił, że to świetna okazja. Wyciągnął broń i pociągnął za spust. Czech padł już po pierwszym strzale. Mierzwiński po chwili odwołał swoje zeznania. Tym razem twierdził, że omyłkowo wziął faltę za pewnego Żyda, z którym miał pewne porachunki i też dlatego do niego strzelił. To zeznanie jednak nie trzymało się kupy, ponieważ chłopak nie umiał podać ani personaliów rzekomego Żyda, ani też domniemanego powodu zatargu. Ostatecznie stanęło na tym, że Stanisław twierdził, że postanowił zabić Józefa Faltę za namową Michała Sofuła. Tego samego Michała Sofuła, który pojawił się na komisariacie policji i dzięki któremu cała szajka została aresztowana. Michał miał kiedyś przechodzić pod oknem Falty, razem z Mierzwińskim oczywiście. Wtedy też miał się zaśmiać i powiedzieć: o, tego kiedyś kropniemy. Nie wiadomo, czy Sofuł mówił na poważnie, czy też po prostu bardzo wczuł się w klimat klubu Tajnej Ręki i postanowił sobie mało śmiesznie zażartować. Stanisław niestety wziął jednak jego słowa dosłownie. Dlatego też, kiedy dostał broń od Mieczysława Targońskiego, postanowił, że przypodoba się obu kolegom. Wiedział, że strzelając do Józefa zaimponuje im obu, a przy okazji może trochę zyska i skoczy nieco wyżej w hierarchii klubu. Kiedy 20 sierpnia 1930 roku zauważył przez okno siedzącego Czecha, bez zastanowienia pociągnął za spust. Miał zresztą bardzo dogodną pozycję do strzału. Chwilę później poszedł do domu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Dzięki przesłuchaniu pozostałych aresztowanych na światło dzienne wyszły dalekosiężne plany klubu Tajnej Ręki. Kolejnym krokiem organizacji miało być zgładzenie policjanta Łyczkowskiego, zastrzelenie komendanta przysposobienia wojskowego i zrabowanie znajdującej się w lokalu przysposobienia wojskowego broni. Klub miał też w planach zamordowanie kupca Rabinowicza oraz kradzież jego kosztowności w celu powiększenia budżetu swojej organizacji, a na samym końcu było otrucie rabina, w jakim celu niestety nie wiadomo. Klub Tajnej Ręki miał więc naprawdę ambitne plany. Nie do końca wiadomo, co chciał osiągnąć Targoński, jednak uparcie dążył do realizacji swoich planów. Być może faktycznie chciał wywołać jakąś rewolucję w państwie. Sprawa chłopców z klubu Tajnej Ręki rozpoczęła się na początku marca 1932 roku. Początkowo proces był relacjonowany jedynie w lokalnej prasie, a historia tajnej organizacji zrzeszającej zabójców nie porwała ogólnopolskiej prasy. Na ławie oskarżonych zasiedli Mieczysław Targoński, Stanisław Mierzwiński, Michał Sofuł, bracia Miłkowscy oraz Kazimierz Lis. W chwili oskarżenia wszyscy byli w wieku od 19 do 21 lat i pochodzili z Hajnówki. To właśnie w tym mieście został też zastrzelony Józef Falta. Targoński na sali rozpraw sprawował ogólnie dobre wrażenie. Jak pisała prasa, był to typ niewysokiego bruneta o łagodnych rysach twarzy, ale do winy nadal się nie przyznawał. Mierzwiński powtórzył swoje wyjaśnienia złożone w trakcie śledztwa. Michał Sofuł uzupełnił swoje zeznanie i przyznał, że był z Mierzwińskim tej nocy, kiedy chłopak strzelił do Falty. Jednak nie widział zabójstwa, ponieważ jak tylko zorientował się, co jego kolega ma w planach zrobić, to uciekł czym prędzej. Nie chciał na to patrzeć. Bał się tego, co zrobi Mierzwiński. W procesie zeznawało liczne grono pedagogiczne, które przyznało, że zachowanie Mieczysława Targońskiego zmieniło się w ostatnim czasie. Zmiana ta pokrywała się mniej więcej z momentem rozpoczęcia przez niego działalności organizacji Tajnej Ręki. Kiedyś Targoński miał być dobrym i spokojnym uczniem. Był nawet dość pilny. Później stał się mrukliwy, osowiały i roztargniony. Wydawało się nawet, że być może zapoznał się z jakimś szemranym towarzystwem i to właśnie ono miało ściągnąć go na złą drogę. Nikt nie podejrzewał, że chłopak zmienił się tak pod wpływem literatury kryminalnej, którą oczywiście czytał z zamiłowaniem. Ostatecznie sąd skazał Mierzwińskiego i Targońskiego za należenie do organizacji, która została utworzona w celu dokonywania zabójstw policjantów i bogatych obywateli, na rok pozbawienia wolności, a bracia Miłkowskich na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mierzwiński oraz Targoński otrzymali większe wyroki, gdyż w odczuciu sądu Targoński był założycielem organizacji, a Mierzwiński nią kierował. Dodatkowo Mierzwiński usłyszał 10 lat pozbawienia wolności za odebranie życia Józefowi Falcie. Lisa i Sofuła uniewinniono. Nie znaleziono bowiem żadnych obciążających dowodów, które miałyby potwierdzić przynależność obu chłopców do organizacji. Sąd podkreślił też tutaj, że wydał tak łagodny wyrok, gdyż w jego odczuciu okolicznością łagodzącą był fakt, że, tutaj cytat, wszyscy oskarżeni byli przesiąknięci gangreną lektury detektywistycznej. Obrońca Targońskiego, mecenas Święcicki, złożył apelację, argumentując, że wydany wyrok nie opiera się na dowodach, a na zeznaniach Stanisława Mierzwińskiego. W takich sprawach nie można zawierzyć jedynie jednej osobie, która zeznawała w procesie. Apelację złożył również obrońca Mierzwińskiego. On z kolei twierdził, że młodzieniec w chwili popełnienia zbrodni działał pod wpływem psychozy. Na rozprawę w sądzie apelacyjnym przybył jedynie Mieczysław Targoński i to przybył z wolnej stopy, ponieważ został zwolniony z aresztu za kaucją i do sądu przyszedł jako wolny człowiek. Na rozprawie nie pojawił się Stanisław Mierzwiński, który odsiadywał swój wyrok 10 lat pozbawienia wolności, oraz nie pojawili się bracia Miłkowscy, którzy ostatecznie postanowili nie odwoływać się od wyroku. Początkowo obrońca Mierzwińskiego złożył wniosek o sprowadzenie jego klienta na salę rozpraw. Adwokat uważał, że istnieją tutaj duże przesłanki ku temu, aby zbadać poczytalność młodzieńca. Oczywiście tą poczytalność w chwili popełnienia przez niego zbrodni. Sąd odrzucił jednak ten wniosek, twierdząc, że Mierzwiński był badany przez psychiatrów w trakcie trwania prowadzenia śledztwa, i wyniki jasno pokazały, że nie zauważono u chłopaka jakichkolwiek odstępstw od normy. W trakcie rozprawy apelacyjnej dość mocno poruszono wątek lektury kryminalistycznej. Oczywiście najwięcej czasu poświęcono tutaj zgubnemu wpływowi tajnego detektywa na tą wątłą i niewinną młodzież, która chłonąc zbrodnie z kartek magazynu zamieniała się z bezbronnych i empatycznych stworzeń w żądnych krwi psychopatów. Wątek ten był zresztą kontynuowany na łamach ogólnopolskich dzienników, ponieważ ta rozprawa apelacyjna już była szerzej komentowana w całej Polsce. Może nie była to jakiś taki numer jeden, ale mimo wszystko dzienniki poświęcały trochę uwagi tej sprawie. Dziennikarze lamentowali nad ogólnopolskim zasięgiem tajnego detektywa, którego znało niemal każde dziecko, a przynajmniej tak pokazywały badania i tak twierdziły dzienniki, ponieważ gdy zapytano uczniów gimnazjum o tytuł tajnego detektywa, to nie znalazła się osoba, która by go nie znała. Podkreślano tutaj, jak zgubny jest wpływ oraz jak aroganckie jest podejście pracowników gazety, którzy twierdzili, że to przecież nie jest ich wina, że dzieci zaczytują się w historiach kryminalnych, bo to przecież nie w ich interesie leży pilnowanie dzieci, ale w interesie rodziców. Czemu więc ludzie mają pretensje do nich, zamiast do samych siebie, to oni powinni pilnować swoich dzieci. A skoro ich pismo sprzedawało się w tak dużym nakładzie, to najwidoczniej na takie materiały jest duży popyt. Oburzeni dziennikarze podkreślali również, że ludzie o wykształconym poczuciu etycznym nie wezmą do ręki tego, co żeruje na hańbie, upadku lub krzywdzie, ale ci niewykształceni biorą do ręki wszystko, co im do niej wetknąć. W końcu naciski na wydawcę odniosły zamierzony skutek. Marian Dąbrowski, właściciel tygodnika, postanowił zaprzestać wydawania gazety w roku 1934. Wiązało się to z licznymi protestami, które nie były tak do końca bezpodstawne. Kto czytał Tajnego Detektywa, a zachęcam, ten wie, że tygodnik przekraczał granice niemal we wszystkich aspektach. Zamieszczał zdjęcia ofiar, zamieszczał zdjęcia miejsc zbrodni, narzędzia zbrodni. Można było zobaczyć naprawdę dość krwawe materiały. Zdjęcia z pogrzebu na pierwszej stronie? Nie ma problemu. Zdjęcia ciała? Też w porządku. Zdjęcie postrzelonej ofiary, która właśnie jedzie na wozie do szpitala? Też nie ma problemu. Najgorsze było to, że tygodnik wręcz zdradzał szczegóły śledztwa. A wiązało się to z tym, że wielu prawdziwych przestępców, prawdziwych sprawców zbrodni śledziło czasopismo i dzięki niemu dowiadywało się, czy policja ma jakieś dowody na ich winę. Wielu też przestępców przyznawało się, że inspirowało się innymi sprawcami. Tak na przykład na moim kanale możecie znaleźć materiał o Józefie Gawliczku, który zainspirował się zbrodnią Ceglarka. Tę historię też znajdziecie na moim kanale. Napór był tak wielki, że w końcu Marian Dąbrowski ugiął się pod naporem protestów i zaprzestał wydawania swojego pisma. Ale wróćmy do tematu głównego. Obrońcy Targońskiego prosili o wyrok uniewinniający, gdyż w ich odczuciu Mieczysław Targoński został pomówiony przez Stanisława Mierzwińskiego i w śledztwie brak było dostatecznych dowodów na jego winę. Sąd apelacyjny nie dał się jednak przekonać i ostatecznie zatwierdził wyrok Sądu Okręgowego. Zasądzony wyrok oburzył opinię publiczną i wcale tutaj nie chodziło o to, że te wyroki były zbyt wysokie albo zbyt niskie, bo ludność obruszyła się, że, jak to określiła prasa, wychowańcy siedzą w więzieniu, ale wychowawca nadal pozostaje na wolności. Chodziło tutaj oczywiście o niski wyrok Targońskiego, który był inicjatorem i założycielem organizacji, a ostatecznie został skazany jedynie na rok pozbawienia wolności. Kara ta zresztą, tak jak zauważyliście, i tak nie została przez niego odsiedziana, ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, młodzieniec wyszedł z więzienia ze względu na wpłaconą kaucję. Jak pisano? Jakże to może być? To za bochenek chleba ukradziony idzie się do więzienia, ale popychanie człowieka do morderstw pozostaje bezkarnym i gorzej niż bezkarnym, bo dozwolonym? Tutaj nadmienić trzeba, że w dwudziestoleciu międzywojennym nie było za bardzo takiego zapisu w prawie jak teraz, które mówiłoby o nakłanianiu do zbrodni. Dziś przecież bardzo często zdarza się, że osoba, która podżega do popełnienia zbrodni, jest bardzo często ukarana surowiej niż wykonawca zbrodni. W tamtych czasach niestety patrzono na to zupełnie inaczej. I Targoński, który chociaż był założycielem i inicjatorem całego klubu, nawet nie odsiedział dnia w więzieniu. No, może dzień odsiedział, zanim jego dosyć bogaci rodzice wpłacili kaucję. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszej sprawie. Czy według was chłopcy faktycznie mieli w planach dokonanie rewolucji? Czy była to po prostu głupia zabawa, która wymknęła się spod kontroli? Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.